Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, zapraszając do współtworzenia czasu naszego spotkania. Temat, nad którym się pochylamy, sowiecka polityka zagraniczna. Wczoraj i dziś. Temat, który ma swoje odzwierciedlenie w tej rzeczywistości, którą możemy obserwować, która nas jakże przejmuje, chociażby właśnie podczas wojny na Ukrainie, pewnego rodzaju analogie, pewnego rodzaju również i takie nici łączące zarówno tą sowiecką Rosję, jak i współczesną ukazujemy podczas naszego spotkania, a dokładnie ukazuje to nasz gość, którym jest pan profesor Marek Kornat, kierownik Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Panie profesorze, bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Sowiecka polityka zagraniczna wczoraj i dziś. Na wstępie naszego spotkania serdecznie proszę, panie profesorze, o pewnego rodzaju ukazanie nam tej nici łączącej to wczoraj i to dziś. Przede wszystkim, czym charakteryzuje się, jakie są te takie, no można powiedzieć, punkty charakterystyczne dla sowieckiej polityki zagranicznej, tej, która właśnie była kiedyś, tej, która, jak to wypowiedział się Lenin, dla której wojna jest przedłużeniem polityki, lecz realizowanej tylko innymi środkami. I jak pan profesor obserwuje chociażby właśnie ten konflikt, wojnę na Ukrainie, jakie tutaj paralele pan widzi do tego, co było wczoraj, jeśli chodzi o temat naszego spotkania w kontekście sowieckiej polityki?
Cóż, proszę państwa, na ten temat, o którym zaczęliśmy już mówić dzisiaj w telewizji Trwam, można by rozmawiać rzeczywiście jeszcze wiele godzin, posługując się taką próbą rekapitulacji tego, co, jak się wydaje, najważniejsze, powiedziałbym w ten sposób, że dzisiejsza Rosja jako państwo, które z pewnością nie jest państwem komunistycznym, traktuje samą siebie w znaczeniu urzędowym, w znaczeniu autorytatywnym, jako sukcesora, jako państwo sukcesyjne Związku Sowieckiego, tego wielonarodowego imperium, które było wzniesione na gruzach caratu rękami bolszewików i rządzone jako pierwsze totalitarne państwo w świecie. Mówię pierwsze państwo totalitarne, bo słuszna jest teza, zresztą przez historyków wielokrotnie już rozważana, że tam stworzył się pierwszy ład totalitarny, a potem przyszły Włochy i Niemcy w odstępie określonego czasu, ale ten prawzór to jest reżim bolszewicki, totalitarne państwo sowieckie. Jak powiedział pewien niemiecki profesor Manfred Zapper, następuje w przypadku dzisiejszej Rosji, dzisiejszej to oczywiście nie chodzi o dzisiaj, 13 marca 2022, ale w ogóle chodzi o tą Rosję ostatniego 30-lecia, a zwłaszcza rządów Putina, występuje proces asymilacji sowieckiej przeszłości, czyli przyswojenia jej w tym sensie, aby rosyjską tożsamość narodową, rosyjski patriotyzm czy nacjonalizm kształtować na modłę kultu sowieckiej przeszłości, a nie zerwania z nią, czy też odżegnania się od niej, tak aby przeprowadzić do końca proces detotalitaryzacji. I ten zabieg daje oto owoce, powstało państwo, które już nie jest rzecz jasna, działające w służbie ideałów komunizmu, ale jest państwem zaborczym, państwem stawiającym sobie za cele przede wszystkim odbudowę geopolitycznych podstaw potęgi sowieckiej, co oznacza, rzecz jasna, politykę pod groźbą użycia siły, a także samo użycie siły jest wkalkulowane w tę politykę, co zresztą widzimy obecnie jako pewien historyczny pokaz w przypadku Ukrainy, co dało ten straszliwy rezultat, jakim jest tocząca się i obserwowana przez nas z niemałym niepokojem wojna. Ja myślę, że mógłbym wskazać na wiele czynników polityki sowieckiej, które to czynniki są bliskie dzisiejszej Rosji, ale może pozwolę sobie ograniczyć się do kilku najważniejszych. A więc przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że w przypadku Związku Sowieckiego widoczne było dążenie w okresie już międzywojennym do odzyskania terytoriów, które odpadły od państwa rosyjskiego w wyniku rozkładu caratu, a następnie długotrwałej wojny domowej i w końcu przegranej wojny z Polską. Ale były też jeszcze dwa inne kierunki ekspansjonizmu sowieckiego doby międzywojennej, czyli od powstania tego państwa do 1939 roku. Mam tu na myśli żywotne bardzo i coraz mocniej widoczne w latach 30. pragnienie wkroczenia ofensywnie do Europy Środkowo-Wschodniej, tak aby stała się ona strefą sowieckich wpływów, tak aby tu zbudować pewien blok państw zależnych od Moskwy, i taką też rolę przypisywano ówczesnej Polsce, ale Polska tej roli oczywiście nie spełniła, stawiała twardo weto tym zakusom i prowadziła swoją politykę równowagi, dopóki mogła. Politykę nie łączenia się ani ze Związkiem Sowieckim przeciwko Niemcom, ani z Niemcami, w tym wypadku Niemcami Hitlera przeciwko Sowietom. Ta polityka była prowadzona i dotrzymana co do swoich zasadniczych założeń. Wreszcie w przypadku organizmu tak ekspansywnego jak Związek Sowiecki żywy był ideał, no mówiąc krótko, niesienia tego ustroju innym narodom. I to wcale nie jest mit. Możemy sobie tu przypomnieć choćby taki oto fenomen jak próba ustanowienia ustroju komunistycznego w Hiszpanii w czasie krwawej wojny domowej, która się toczyła pod koniec lat 30. Z tego trzeciego kierunku, jak się wydaje, Rosja dzisiaj rezygnuje, nie niesie komunizmu, bo sama nie jest organizmem komunistycznym, ale te dwa pierwsze, a mianowicie pragnienie odbudowy imperium, co między innymi motywowało napaść na Ukrainę, to kierunek jak najbardziej aktualny. No i także pragnienie wkroczenia do Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, aby tu ustanowić dominującą rolę Moskwy, co zresztą jest widoczne choćby w tych wypowiedziach najwyższych czynników moskiewskich sprzed 24 lutego 2022 roku. Mam na myśli żądania demilitaryzacji i neutralizacji Ukrainy, ale mam także na myśli żądania wobec Polski, aby się pozbyła obronnych instalacji natowskich, czy też wojsk NATO, Paktu Północnoatlantyckiego. Nie muszę chyba tłumaczyć nikomu, że realizacja tych żądań prowadziłaby do na początek finlandyzacji Polski, a potem z pewnością uzależnienia w następnym kroku od wschodniego hegemona. A więc te kierunki ekspansjonizmu są moim zdaniem bardzo żywe. Te dwa i stanowią one punkt odniesienia dla dzisiejszych naszych rozważań nad Rosją, nad jej tożsamością, nad jej polityką w obecnych realiach. Drugi czynnik, który jest ważny i moim zdaniem należałoby o tym powiedzieć, to wspólna cecha i dzisiejszej postsowieckiej Rosji, która sama aspiruje do bycia państwem nawiązującym do dziedzictwa sowieckiego oraz Rosji sowieckiej, a więc Rosji sowieckiej i tej dzisiejszej, wspólną cechą jest z pewnością to, że państwa te w stosunkach międzynarodowych stosowały politykę siły, długofalową politykę siły, jak to ktoś kiedyś określił. Wspomnę tu pewnego nieżyjącego już historyka niemieckiego, który się nazywał Andreas Hillgruber, historyka dyplomacji, który tak to definiował. A mianowicie polityka siły to nie tylko wojna. Wojna to jest ultima ratio. I wojna, jak mówił Clausewitz, a za nim powtarzał Lenin, a tu przypomniał ojciec prowadzący, właśnie mówił, że wojna jest kontynuacją polityki tylko innymi środkami. Ale także polityka siły to jest polityka wymuszania spełnienia żądań na arenie międzynarodowej pod groźbą użycia siły. I to jest bardzo znamienne dla polityki sowieckiej. Trudno nie wspomnieć tu realizacji tej polityki najpierw w sojuszu z Niemcami w latach 1939-39, choć był to sojusz nieformalny, niepisany. Mam na myśli pakt Ribbentrop-Mołotow i jego tajny protokół. A później mam na myśli sowietyzację Europy Środkowej i Wschodniej już po Jałcie. Po Jałcie warto tutaj podkreślić, że konferencja w Jałcie w swoich postanowieniach nigdy wykonana nie została, z wyjątkiem tych terytorialnych, a mianowicie obietnica nieskrępowanych wyborów była przecież świstkiem papieru. Pod groźbą użycia siły doszło do sfałszowania wyborów i narzucenia reżimów komunistycznych narodowi polskiemu i innym narodom tego regionu, które następnie stały się elementami wschodniego bloku państw zależnych od Związku Sowieckiego. Ocalała tylko Finlandia, która w fenomenalny sposób zdobyła się na opór w tak zwanej wojnie zimowej od końca listopada 1939 roku do początku marca 1940, o czym zresztą dobrze wiadomo. Nie jest moim zadaniem analizowanie tego zagadnienia szerzej. Wiąże się ono z wielkim pytaniem, czy wynik II wojny światowej mógł być inny. Sądzę, że prowadzenie polityki takiej, jaką prowadziły mocarstwa anglosaskie, a przede wszystkim prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, prowadzenie takiej, a nie innej polityki dało Sowietom kolosalne możliwości. A mówiąc o tej polityce amerykańskiej, mam na myśli przede wszystkim doktrynę czterech mocarstw, które współpracują ściśle ze sobą, pełniąc funkcję tak zwanych policjantów świata, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Związek Sowiecki i Chiny, które by wszystko uzgadniały ze sobą w skali długofalowej. Wszystko by ze sobą uzgadniały, a każdy krok nie do przyjęcia dla jednej strony mógłby być zawetowany. Tak działa zresztą dzisiaj na tej podstawie, tylko jeszcze z udziałem Francji, Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Trzeba podkreślić więc, że ta polityka i rosyjska, i sowiecka ma u podstaw właśnie założenie, które prowadzi nas do takiego oto wniosku, że dla tej polityki język siły jest jedynym znanym językiem. Ekspansja i zaborczość traci dynamikę wtedy, kiedy napotka siłę. Inna koncepcja właściwie jest niemożliwa. To znaczy, mamy do czynienia z wykorzystaniem perfekcyjnym słabości słabości partnera, czy też przeciwnika. To nie jest to samo, ale i w jednym, i w drugim wypadku tę słabość się wykorzystuje, aby osiągnąć cel, jakim jest realizacja zaborczych dążeń. Wreszcie trzeba wspomnieć, kiedy mówimy o sowieckiej polityce zagranicznej jako pewnym prawzorze dla rosyjskiej koncepcji obecności stosunków międzynarodowych dzisiaj, trzeba powiedzieć o tradycji specjalnego związku z Niemcami. Mam tu na myśli tak zwaną linię Rapallo, bo tak to trzeba powiedzieć. Przypomnę, że Rapallo to jest mała miejscowość pod Genułą, gdzie w 1922 roku doszło do zawarcia znanego układu pomiędzy Moskwą a Berlinem i ustanowił on specjalny rodzaj więzi Moskwa-Berlin. Trwał ten układ najpierw, ogólnie rzecz biorąc, ta linia do 11 lat, do dojścia Hitlera do władzy, ale to nie jest skończona karta historii, a mianowicie w naszych czasach wyraźne nawiązywanie do tej tradycji jest czytelne i w polityce niemieckiej dzisiejszej i rosyjskiej, o czym świadczy choćby to wszystko, co się wiąże z rurociągiem po dnie Bałtyku, z tym specjalnym stosunkiem Niemiec do Rosji, specjalnym, bo wyrażającym się w rozmaitych próbach, aby wyciągać rękę do tego państwa, co było szczególnie widoczne jeszcze w czasie kryzysu dyplomatycznego, który poprzedzał agresję na Ukrainę 24 lutego 2022. Proszę Państwa, trzeba wreszcie powiedzieć, i to wydaje mi się bardzo ważne dla nas, jako Polaków, że Polska pozostaje w sowieckiej polityce zagranicznej, w sowieckiej polityce zagranicznej jako ważny element, a raczej by należało powiedzieć istotna przeszkoda geopolityczna. Istotna przeszkoda geopolityczna, oczywiście przeszkoda w realizacji strategicznych planów, o których już trochę powiedziałem, choć w wielkim skrócie. Już w listopadzie 1918 roku padła znana wypowiedź Stalina, wtedy nie będącego jeszcze dyktatorem sowieckiego mocarstwa, ale jakby nie było komisarza do spraw narodowości w Sownarkomie, czyli w Radzie Komisarzy Ludowych, że państwo polskie pełni rolę przepierzenia pod względem geopolitycznym między nową Rosją a Niemcami. To przepierzenie należało zlikwidować, dążąc do tego, aby uzyskać terytorialny dostęp do Niemiec. Taka była wtedy polityka sowiecka i Polska już w tym momencie zaistniała w nowej swojej roli, w roli tego państwa, które wysuwa się na pierwszy plan sowieckich dążeń ekspansywnych. Polska międzywojenna, mimo normalizacji stosunków po dwuletniej bliskowojnie 1919-1920 i po zawarciu kompromisowego formalnie, chociaż przez bolszewików traktowanego jako wymuszony pokoju ryskiego, po tych działaniach Polska i Moskwa, czyli Warszawa i Moskwa, może mówiąc w ten sposób, nie uzyskały takich relacji wzajemnych, które by mogły mówić o prawdziwym pokoju. Jak to powiedział jeden z historyków amerykańskich, był to stan raczej przypominający zimną wojnę tych dwóch państw i nie położył kresu temu stanowi rzeczy również pakt o nieagresji z 1932 roku. To, co dzisiaj przebija się w rosyjskiej narracji historiograficznej, a przede wszystkim propagandowej, takiej podającej historię na szerszy użytek społeczny, to jest teza o tym, że Polska międzywojenna przeszkadzała w stworzeniu systemu zbiorowego bezpieczeństwa w Europie, bo rzeczywiście Moskwa wysuwała takie plany w roku 1933, 1934, 1935, 1936 i później. a mianowicie chodziło o tworzenie bloku w Europie Środkowo-Wschodniej, który miałby działać przeciw zaborczym Niemcom Hitlera, a w rzeczywistości był to pomysł prowadzący do uzależnienia krajów bałtyckich, Polski, także i Czechosłowacji od moskiewskiego hegemona. No i Polska oczywiście tego schematu nie przyjęła. Tej tak rozpisanej roli na siebie nie wzięła, stawiając weto wobec koncepcji tak zwanego Paktu Wschodniego z 1934-35 roku, co jest dzisiaj wypominane jako koronna wina ówczesnej Polski zarazem łączy się to z tezą, że Związek Sowiecki czynił wszystko, co w mocy, aby uratować pokój, podczas gdy w rzeczywistości, no musimy dobrze o tym pamiętać, zwłaszcza my Polacy, w 1939 roku pakt Ribbentrop-Mołotow, o którym się często mówi, ale różnie go interpretuje, otóż ten pakt nie był z punktu widzenia Moskwy żadną wymuszoną konfiguracją, czy żadnym wymuszonym działaniem. Była to upragniona idea, idea połączenia się z Niemcami, innym niegodzącym się ze swoimi granicami krajem, innym ekspansywnym mocarstwem, po to, aby podzielić Europę Środkowo-Wschodnią na strefę interesów, co też się stało. Wszyscy dobrze wiemy, że nie mogła być inna polska decyzja w sprawie sowieckich żądań z 1939 roku, bo takie żądania były. Chodzi mi o żądania przemarszu Armii Czerwonej przez terytorium państwa polskiego i to jeszcze wkroczyłyby te wojska, zanim wybuchnie wojna. Żaden rząd polski nie mógł zgodzić się na takie rozwiązanie. Byłoby ono wyrokiem śmierci podpisanym przez własny rząd na własne państwo. Dzisiaj to jest temat bardzo gorący wśród dyskusji historyków, zwłaszcza na Zachodzie, na temat II wojny światowej, jej okoliczności, jej genezy. Nie jest tak, bynajmniej chciałbym tu państwu to unaocznić. Mam nadzieję, że to jest jeden z istotniejszych wątków, celów tego wykładu, tego wystąpienia, a mianowicie nie jest tak, że to, co my, polscy historycy, my Polacy, na temat spraw, o których tu mówię, myślimy i mówimy, jest przyjmowane za granicą, na Zachodzie. Nie mówię o Rosji, gdzie wolna nauka historii nie istnieje. W każdym razie na Zachodzie zgłasza się rozmaite obiekcje, mówiąc właśnie o potrzebie rzekomego przystania Polski na sowieckie koncepcje zbiorowego bezpieczeństwa. Mówi się o potrzebie polskiej zgody na przemarsz Armii Czerwonej w 1939 roku, co się, jak wiemy, nie stało. Wszystko to razem nie stawia historyków polskich w łatwej sytuacji w tłumaczeniu tego ważnego odcinka naszej przeszłości, którym to odcinkiem szczególnie są zainteresowani cudzoziemcy, no bo mamy tu do czynienia z taką sytuacją, że przecież w 1939 roku sprawa Polski bardzo żywotnie łączy się z historią powszechną, co nie jest takie częste w naszych dziejach. Zmierzając do konkluzji tego wywodu, chciałbym powiedzieć, że polityka dzisiejszej Rosji w bardzo żywotny sposób nawiązuje do sowieckiego dziedzictwa. Polityka dzisiejszej Rosji przejmuje sowieckie tłumaczenie historii stosunków międzynarodowych. Widoczne to jest choćby w wypowiedziach najbardziej autorytatywnych czynników rządowych w Moskwie, że wspomnę choćby ten głośny artykuł, który odbił się echem także w naszej prasie przed 3 laty, a mianowicie mam na myśli artykuł prezydenta Putina w amerykańskim czasopiśmie konserwatywnym National Interest, gdzie Polska była przedmiotem gołosłownych oskarżeń o znaczący udział w rozpętaniu II wojny światowej, bo właśnie nie godziła się na teorię zbiorowego bezpieczeństwa i przepuszczenia Armii Czerwonej, bo wzięła udział w niemieckich planach zaborczych, decydując się na układ z Niemcami w 1934 roku. Te gołosłowne oskarżenia wyrażają pewien stan myślenia politycznego o historii, bo istnieje coś takiego jak polityczne myślenie o historii, zwłaszcza w państwie, w którym mamy do czynienia z władzą autorytarną, mającą pewne cechy władzy totalitarnej. Mówię o dzisiejszej Rosji. Polska, proszę Państwa, dzisiejsza jest traktowana jako kontynuator Polski międzywojennej na Kremlu. Ta polityka i ta taktyka jest widoczna w percepcji naszego kraju już od jakiegoś czasu, o czym tu nie sposób nie wspomnieć. Druga wojna światowa była dla Moskwy, dla Imperium Stalina godziną wielkiego triumfu. Zakończenie tej wojny było godziną wielkiego triumfu, ale zburzenie Związku Sowieckiego, jego rozkład wewnętrzny przyniósł utratę tych pozycji, które wtedy zostały zdobyte. I to jest stan rzeczy, z którym i tak zwana polityka historyczna rosyjska, jak i polityka zagraniczna, ta realna, pogodzić się nie może. I to powoduje, że mamy do czynienia z wyraźnym nawiązaniem i ciągłością w dużej mierze pomiędzy Rosją sowiecką i dzisiejszą, formalnie oczywiście będącą państwem rosyjskim, nawiązującą także do przedrewolucyjnego dziedzictwa Rosji, ale tak naprawdę jest to polityka kontynuująca wiele celów i wskazówek sowieckiego ekspansjonizmu, kierunków sowieckiego ekspansjonizmu. Nawiązując trochę do tego wprowadzenia, które tu już poczynił ojciec prowadzący, no, wydaje mi się, że nie sposób nie powiedzieć, iż jesteśmy w bardzo przełomowym momencie historii Europy obecnie, dlatego że od rezultatów, od finału wojny rosyjsko-ukraińskiej bardzo wiele zależy. Jest to test, no także, a może przede wszystkim dla Zachodu, polityka grożenia użyciem siły, a następnie wykonanie tego zamysłu, to krok stwarzający no, bardzo poważne wyzwanie, co tu dużo mówić, także i dla Polski, no i przede wszystkim dla świata. Analizując te poczynania Rosji dzisiejszej, chciałem Państwa uwagę zwrócić trochę na przeszłość, bo nie jest tak, że nowa Rosja to jest państwo, które czerpie wzory bądź próbuje powrócić do przedrewolucyjnej przeszłości. Żadnego rozrachunku z totalitarnym dziedzictwem sowieckim w Rosji nie było. Taki rozrachunek został zahamowany już na początku panowania obecnego dyktatora w Rosji. To się dzieje nie bez powodu. To jest na pewno bardzo ważna cecha tożsamości dzisiejszej Rosji. Ta kontynuacja dziedzictwa sowieckiego, o czym już mówiłem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pan profesor Marek Kornat, kierownik Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Panie profesorze, dziękujemy za poczynioną analizę, za również i naświetlenie nam tych niuansów, jak również pokazanie tej pewnego rodzaju ciągłości myśli pomiędzy Rosją sowiecką, a tą, jak pan profesor ujął, nową Rosją, a zwłaszcza ujęcie obecności w tej polityce zagranicznej i miejsce Polski. Za to naświetlenie serdeczne Bóg zapłać. Nasze drogi radiosłuchacze, zapraszamy do wspólnej rozmowy, do również poszerzenia tych wątków, które pan profesor tutaj zasygnalizował. Teraz mamy tę przestrzeń, aby się nad tym pochylić, aby również i nowe kwestie podjąć w naszym dzisiejszym oczywiście temacie sowiecka polityka zagraniczna wczoraj i dziś. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 2 minuty po godzinie 22:00 Anna Szalapak w utworze Do polityka. Rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Temat sowiecka polityka zagraniczna wczoraj i dziś, to ta rzeczywistość, nad którą się pochylamy. Naszym gościem jest pan profesor Marek Kornat, kierownik Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa. Ja mam taką kwestię do pana profesora. Pan profesor przedstawił ten imperializm rosyjsko-sowiecki. Natomiast chciałem zapytać, czy jest coś nowego, bo imperializm sowiecki opierał się na zbrodniczej ideologii marksistowsko-leninowskiej. Można powiedzieć, to była pewnego rodzaju prymitywna religia, a współczesny imperializm w stylu Putina, który jest agresywny, no nie ma już tego bagażu, tego paliwa ideologicznego, no bo cóż ma do zaproponowania? To, co jest współcześnie, to można by określić jako nacjonalizm rosyjski, albo powiedzmy nawet coś w rodzaju rosyjskiego faszyzmu. I to jest coś słabszego niż to był dawny sowiecki imperializm. Bo jak pamiętamy, zawsze partie w Europie Zachodniej, w Stanach popierały komunistyczną partię Związku Sowieckiego. Czyli tutaj mamy, a współcześnie no nie mają nic do zaproponowania kołom na Zachodzie, no bo to nie jest coś atrakcyjnego, ten nacjonalizm czy faszyzm rosyjski. I drugie pytanie, czy możliwa jest dalsza kontynuacja linii Rapallo włącznie z piątym rozbiorem Polski? Dziękuję. Przechodzę na odwrót.
Dziękujemy, panie Stanisławie. Z panem Bogiem pozdrawiamy. Panie profesorze, serdecznie proszę.
Tak, dziękuję panu bardzo za te dwa, moim zdaniem, ważne pytania. Z pewnością na pytanie pierwsze nie sposób się z panem nie zgodzić. Oręż ideologii, który kiedyś oddziaływał na świadomość, pozytywnie oddziaływał na świadomość człowieka Zachodu, nie na Polaków, bo myśmy doświadczyli na sobie zaborczego ekspansjonizmu komunistycznego już w roku 1919 i 20, ale na ludzi Zachodu. Ten oręż został utracony. Państwo sowieckie zeszło ze sceny historycznej i w to miejsce wchodzi wielkorosyjski nacjonalizm rosyjski, który odwołuje się przede wszystkim do idei autorytarnych rządów, dyktatury jednostki, co zresztą Rosja ma dzisiaj, co przeżywa dzisiaj. Co do tego, że tak jest, nie ma wątpliwości, podzielam więc to pańskie rozumowanie, natomiast chciałbym dodać, że podejmuje dzisiejsza Rosja pewne próby dotarcia do tych kół Zachodu, które są nam, jakby to powiedzieć, dla mnie na przykład, jako człowieka o zachowawczych, konserwatywnych poglądach, ważne, ale z którymi mnie zasadniczo różni właśnie spojrzenie na Rosję jako Polaka. Chodzi mi mianowicie o koła konserwatywne, zachowawcze na Zachodzie, które kierują się głębokim rozczarowaniem i krytyką tego lewicowego liberalizmu, który zdominował dzisiaj, stał się głównym nurtem zachodniej myśli politycznej, z tymi wszystkimi konsekwencjami, które przecież chyba widzimy, gdy tylko spojrzymy na to wszystko, choćby przez pryzmat tego, co się dzieje w państwach zachodnich. Pars pro toto symbolizuje to wszystko, skrót LGBT i tak dalej. No i na tym tle Rosja prowadzi pewien rodzaj dyskursu, kreując się jako strażnik wartości tradycyjnych, wartości zachowawczych, wartości konserwatywnych. O tym mówi Moskwa coraz wyraźniej. Tyle tylko, że całe to przesłanie jest w dużej mierze oparte na oszustwie, bo przecież Rosja jest postkomunistyczna, Rosja jest państwem, które żadną nadzieją dla konserwatyzmu nie jest. Mamy tam do czynienia z wypaleniem przez ideologię marksizmu, leninizmu wszelkich zasad moralnych. Rządzi tym krajem wąska, stosunkowo zamknięta elita ludzi, którzy pokładają całą ufność spośród rzeczy tego świata w dobrach materialnych, co chyba jest widoczne, kiedy spojrzymy na ich sposób życia, na majątki, które zostały w drodze działań nielegalnych zgromadzone na ich kontach. A więc Rosja próbuje też oddziaływać poprzez taki rodzaj soft power, o którym teraz powiedziałem. To jednak nie dorównuje przesłaniu ideologii komunistycznej, która miała w znacznej mierze zniewalający wpływ na intelektualistów Zachodu, którzy rozumowali według następującego schematu, że mianowicie ustrój komunistyczny niesie jednak w sumie nadzieję na stworzenie społeczeństwa bezklasowego, społeczeństwa równości i wolności, społeczeństwa, w którym nie będzie wyzysku człowieka przez człowieka i tak dalej. A nawet jeśli po drodze doszło do wielkich zbrodni i nadużyć, to jest to cena, którą trzeba wpisać w to wszystko, co jest na drodze dochodzenia do takiego ideału. Tak niestety myślano, można sobie to dzisiaj w wielu miejscach przeczytać, u intelektualistów Zachodu, takich jak, nie wiem, Bertrand Russell na przykład, profesor Bertrand Russell, czy inni. Dla nich to hasło, że komunizm jest nadzieją, zdawało się jak najbardziej realne. Tego dzisiaj oczywiście nie ma. Komunizm jest martwy, z ideologią martwą. Natomiast pozostał z pewnością pewien materializm praktyczny, który no właśnie, myślę, można go uznać za filozofię życia rosyjskich elit postkomunistycznych, będących grupą właścicieli dzisiejszej Rosji. A co do drugiego pytania odpowiem bardzo krótko. Mam nadzieję, chciałbym taką nadzieję żywić, że przeobrażenia polityki niemieckiej pod wpływem obserwacji wojny przeciwko Ukrainie, którą prowadzi Rosja wszystkimi dostępnymi, zdaje się, środkami i nie cofając się przed zbrodniami na ludności cywilnej, że te przeobrażenia wywołają jakiś impuls, który utrudni kontynuację linii Rapallo. Czy tak będzie, jest za wcześnie powiedzieć. Wojna toczy się dopiero kilkanaście dni, to 18 dzień dzisiaj, ile dobrze pamiętam. Musimy na te przewartościowania jeszcze zaczekać. One będą wymuszone być może, ale wymaga to większej skali czasu. Opinii publicznej nie zmienia się z dnia na dzień. Taka jest lekcja, jak sądzę, historii nie tylko w przypadku Polski czy Niemiec. Ja bym może tutaj nie powiedział, że linia Rapallo koniecznie oznacza ewentualność rozbioru Polski. Linia Rapallo może równie dobrze działać jako taktyczne współdziałanie Berlin-Moskwa, nie tyle kosztem unicestwienia Polski, co kosztem jej uprzedmiotowienia. I tego bym się bardziej obawiał, gdyż to jest scenariusz bardziej prawdopodobny w przypadku, gdyby ta konfiguracja miała pozostać w mocy na dalszy czas.
Dziękujemy. Pan profesor Marek Kornat, naszym dzisiejszym gościem. Temat naszego spotkania: sowiecka polityka zagraniczna wczoraj i dziś. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam ojca i pana profesora. Z ogromną przyjemnością słucham i audycji w telewizji Trwam i Obecnej. I chciałem tutaj jakby takie dwa pytania zadać, bo słyszałem właśnie o tej jakby opozycji w Rosji obecnej, prawda, tych 700 rektorów, czy to wyższych uczelni, uniwersytetów wspierających, ale trzeba by tu też może powiedzieć o patriarchacie, prawda, moskiewskim, zwłaszcza o patriarchii, który wspiera właśnie tą politykę, a inaczej mówiąc, nie przeciwstawia się tej agresji na Ukrainę. To jedno pytanie. A drugie pytanie, zresztą to w całej historii tak wyglądało. Natomiast drugie pytanie moje było takie pojęcie kiedyś jak państwowiańskości, prawda? I niektórzy dają się temu uwodzić. Wiem, że i kiedyś w XVIII wieku niektórzy magnaci polscy, zwłaszcza ci kresowi, dali się uwieść temu próbie. Dziś też zauważam takich ludzi, no bo jesteśmy w końcu Słowianami i tak dalej. No być może, że tutaj nam bliżej jest niż do Zachodu. To takie dwa pytania i z przyjemnością będę słuchał dalszych wywodów pana profesora. Serdecznie pozdrawiam. Jan z Chicago.
Dziękujemy panie Janie, pozdrawiamy również serdecznie. Dziękuję za postawione kwestie. O odpowiedź, na które serdecznie proszę pana profesora.
Dziękuję bardzo za obydwa pytania. Obydwa też wydają mi się bardzo ważne. Może tu tym słuchaczom, którzy doszli do śledzenia, że tak powiem, naszej dzisiejszej wieczornej audycji, powiem, że już właśnie w telewizji Trwam o tym wspomniałem, a mianowicie istotnie był list otwarty do Putina 700 rektorów uniwersytetów i szkół wyższych dzisiejszej Rosji, który ma w pełni wymowę skandaliczną i jest tylko pytanie, czy jest w większej mierze rezultatem serwilizmu funkcjonariuszy, bo rektor jest funkcjonariuszem państwowym w tym kraju, czy też jest to tak głębokie, ideologiczne zaprojektowanie, zaprogramowanie, że inaczej być nie może. W każdym razie w liście tym padają słowa o poparciu i solidarności dla w ogóle polityki rosyjskiej, wyrazy uznania dla rosyjskiej armii, która bije się o bezpieczeństwo własnego państwa i wyrazy uznania dla naszego prezydenta, cytuję, naszego prezydenta, który podjął w życiu być może najtrudniejszą, ale absolutnie nieuniknioną decyzję. Chodzi oczywiście o decyzję uderzenia na Ukrainę bez wypowiedzenia wojny, bez, to już dodaję od siebie, jakichkolwiek prób negocjacji z tym krajem, żądań, których nawet nie było, żądania takie nawet nie zostały rządowi ukraińskiemu notyfikowane. No więc to jest taki asumpt do naszych przemyśleń nad stanem dzisiejszego społeczeństwa rosyjskiego, także jego elit, a może przede wszystkim. No i niestety, no chyba spodziewa się autor tego pytania, co ja odpowiem na to pytanie o patriarchat. No cóż, patriarchat jest narzędziem władzy autorytarnej, jest narzędziem dyktatury, jest instytucją z pewnością skorumpowaną, instytucją, która w żadnej mierze nie stanowi czynnika samodzielnego w realizowaniu tego, co by można nazwać polityką kościelną. Politykę taką mógł prowadzić w Polsce kardynał Wyszyński, wielki Polak, a tam no, jest to po prostu narzędzie władzy i koniec, kropka. I tutaj też pozwolę sobie, no to już na marginesie, tytułem do powiedzenia, że w czasie, kiedy jakiś czas temu podpisywany był taki rodzaj wspólnej deklaracji, prawda, między Episkopatem Polski, katolickim oczywiście, a Patriarchatem Moskiewskim. I właśnie patriarcha Cyryl był wówczas w Warszawie. Pojawiły się takie komentarze, które śledziłem w mediach. Nawet spotkałem komentarz, jakoby ta akcja Episkopatu Polskiego miała doprowadzić do tego, że polskie państwo pozyska cennego sojusznika, jakim jest cerkiew, w staraniach o przezwyciężenie totalitarnego dziedzictwa sowieckiego, wykrycie zbrodni, które jeszcze nie zostały wykryte i że to wszystko będzie służyło pomyślności dobrych stosunków polsko-rosyjskich. Otóż nic bardziej błędnego, nic bardziej nasyconego iluzjami jak ta właśnie wypowiedź. Tak właśnie myśleć nie wolno. To jest droga donikąd. No i na koniec na pytanie drugie pozwoli pan może, że powiem krótko, iż nie śledzę tak w sposób wnikliwy, jakbym był ekspertem czy analitykiem od dzisiejszych mass mediów rosyjskich. Jestem historykiem, jak wiadomo. To, co do mnie dociera, to nie jest na pewno pełny obraz, ale mam wrażenie, że o tej pansłowiańskości dzisiejsza propaganda w Rosji mówi mniej niż kiedyś, tak jakby trochę zwątpiła w skuteczność tej taktyki. Natomiast dalej utrzymuje się idea trójjedynego narodu wielkorosyjskiego, który ma trzy gałęzie. Składa się z narodu rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego i ta teoria dalej żyje od XIX wieku, gdzie ma swoją genezę, rozwija się dzisiaj na użytek propagandy. I oczywiście ipso facto ona odmawia narodowi ukraińskiemu prawa do odrębnej tożsamości. Tę tożsamość widzi jako rolę gałęzi owego trójjedynego narodu wielkorosyjskiego. Jest ona tak samo fikcją, jak przedwojenna teoria Masaryka i Benesza, czyli czeskich mężów stanu, o narodzie czechosłowackim. Nie ma narodu czechosłowackiego. Takiego czegoś nigdy nie było, byli Czesi i Słowacy. Tak samo nie istnieje żaden trójjedyny naród rosyjski, a wojna rosyjsko-ukraińska z pewnością wykopie przepaść między Rosjanami a Ukraińcami i na zawsze tę teorię pogrzebie. I to niezależnie od tego, jaki będzie wynik tej wojny, bo przelana krew zazwyczaj ma to do siebie, że stwarza taki problem, iż niełatwo potem zasypać przepaść, zagoić rany, jakie wywołuje. Dziękuję.
Dziękujemy również. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Sowiecka polityka zagraniczna wczoraj i dziś. Naszym gościem jest pan profesor Marek Kornat. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie do pana profesora.
A kto się do nas dodzwonił?
Paweł z Lamborka.
Zapraszam.
Panie profesorze, ja mam następujące pytanie. Sowieci po II wojnie światowej, zastępując oficerów wymordowanych w Katyniu, zainstalowali w dowództwie polskim około, może podam błędne dane, ale z tego co ja wiem, około 20 tysięcy oficerów rosyjskich. Oni przyjechali tutaj do służby wraz z całymi swoimi rodzinami, żony oficerów, bądź też później dzieci. Zaczęli pełnić funkcje w urzędach, zaczęli nauczać w szkole i ta ich praca u podstaw trwała przez długie lata do odzyskania przez Polskę niepodległości, ale co jak wiemy później rząd Jana Olszewskiego został obalony i nie zostało to ukończone, żeby Polakom tak jakby przekazać władzę i teraz z kilku pokoleń zostali zainstalowani dobrze poinstruowani agenci, że to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i to jest na przykład widoczne nawet w samorządach lokalnych, później w wyższych szczeblach i również na szczeblu rządowym. Następnie ci ludzie, którzy służyli państwu sowieckiemu, teraz pełnią funkcję w Parlamencie Europejskim. Oni cały czas stoją naprzeciwko, po prostu robią wszystko, żeby w Polsce nie działo się lepiej, nie działo się dobrze i oni troczą, ci zainstalowani agenci od wielu pokoleń drążą, podkopują nasz wizerunek, cały czas tak jakby, przepraszam za słowo, jętrzą w naszym narodzie, w społeczeństwie, próbują skłócić. Po prostu cały czas robią na przekór na dążeniu Polski do dobrobytu, do suwerenności, do niepodległości. I jak, moje pytanie polega na tym, jak my mamy walczyć z tym zainstalowanym przez długi okres czasu agenturą sowiecką, która jest w samorządach, która jest nawet w Parlamencie Europejskim z ramienia Polski. No bo jak mamy zrozumieć coś takiego, że wcześniej te osoby sprawowały po prostu w partii wysokie stanowiska, pełniły funkcje i teraz oni się tak jakby przeobrazili w dobrych Europejczyków. No czy to teraz wywiad rosyjski nie ma aktualnych wtyczek w, powiedzmy nawet w strukturach Unii Europejskiej, czy oni tego nie potrafią zobaczyć, czy ktoś nie może tego po prostu im przekazać, że to są agenci? To jest moje pytanie do pana profesora. Dziękuję i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Pawle, dziękujemy. Panie profesorze.
Wie pan, no, tu mnie jest o tyle trudno polemizować, dlatego że nie podał pan pewnego rodzaju przykładów. To jest bardzo wielowątkowa też opowieść. Z całą pewnością nie ma najmniejszych wątpliwości, że w Polsce działa oczywiście agentura wpływu także. Kiedy pan mówi o tym, iż doszło do instalacji tysięcy ludzi w wojsku, jest oczywiście to prawdą, należałoby może tylko dodać, że sporo z tych ludzi opuściło to miejsce, które tu zajmowali, a więc w realiach przewrotu, jaki się dokonał jednak, niezależnie od tego, jakbyśmy oceniali całą jego połowiczność, nie dostrzegali, mianowicie po 56. No a w warunkach dzisiejszych to już tak odnoszę wrażenie, jakby tu mówił pan trochę o różnych zjawiskach, mówił też pan oczywiście o fakcie dzieci, ludzi z establishmentu komunistycznego, funkcjonariuszy służb specjalnych, milicji, Ludowego Wojska Polskiego. I to, że ci ludzie doskonale się odnaleźli w warunkach postkomunistycznego liberalizmu, no nie jest chyba tajemnicą dla nikogo, kto te sprawy jakkolwiek zna. No cóż można zrobić? No stawiać opór takiemu kierunkowi polityki, jaki oni próbują Polsce nadać. Natomiast nie przychodzi mi do głowy żadne rozwiązanie natury instytucjonalnej, no bo musielibyśmy stworzyć drugą kategorię obywateli. To, że nie dokonało się żadnych takich posunięć zaraz po roku 1989, doskonale wiadomo, ktoś zadbał o to, aby tak nie było. Dzisiaj po tylu latach, w jaki sposób moglibyśmy to rozwiązać drogą postępowania, powiedzmy, prawnego czy ustawowego, tego na to pomysłu przynajmniej ja nie mam. Podobnie jak pan, ubolewam nad tym stanem rzeczy, zwłaszcza kiedy przychodzi mi właśnie obserwować, jak realizowane jest donoszenie na własny kraj, jak cieszą się obywatele tego kraju i to tacy, którzy z wyboru piastują mandat właśnie choćby do wspomnianego Parlamentu Europejskiego, cieszą się z tego, że Polsce nie chce się przyznać środków finansowych, które się jej słusznie należą. To jest chyba nawet gorsze, niż można sobie było wyobrazić. I sądzę, że w stosunku do takich ludzi, powiem teraz rzecz bardzo ostrą, ale wydaje mi się, że to na miejscu, to nawet wśród komunistów by się znalazło ludzi mających jakiś odruch patriotyzmu. To absolutnie jest dla mnie, również jak i dla pana, niezwykle poruszające, i to poruszające negatywnie.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Otóż i pana profesora. Otóż odnośnie wypowiedzi tego pana, który wspomina o parlamentarzystach w Parlamencie Europejskim, którzy się przeobrazili w demokratów, trzeba jasno wiedzieć, i ta informacja jest bardzo ważna. Mianowicie, że komunizm ma to do siebie, że jeżeli ktoś działa w partii, w polityce komunistycznie, już raz na zawsze będzie miał psychikę tę polityczną złamaną na zawsze. On nie będzie potrafił inaczej rządzić. Absolutnie. Dlatego powinno się zwracać uwagę, nawet jeśli ma tam dobre chęci, ale czy prędzej, czy później odezwie się w nim właśnie ta psychika, która była bardzo naznaczona komunizmem, bezbożnictwem, podejrzliwością, zazdrością, nienawiścią i zemstą. To jest komunizm bezbożny. W Rosji zmieni się wtedy, kiedy dojdzie do władzy kiedyś, dojdą do władzy ludzie, którzy nic wspólnego nie mieli z komunizmem. W przeciwnym wypadku będzie to fałszywe, będzie to podstępem, będzie to gra demokracji. I właśnie w ten oto sposób, co my widzimy w tej chwili, kiedy Zachód dał się złapać w pułapkę, ponieważ nie było to prawdziwe. Wszyscy myśleli, że to uśmiechy, to wszystko, to jest prawdziwe, że można współpracować. Nie. Gdyby nawet chcieli, oni nie będą mogli chcieć. Dlatego, że są już złamani politycznie. Dlatego to jest bardzo ważne i na to trzeba zwracać uwagę. I właśnie widzimy teraz właśnie ta polityka pokazała, jak ona faktycznie była w ukryciu. Tak, bo człowiek raz złamany psychicznie w polityce nie zrobi inaczej. I to się dzieje właśnie teraz w Rosji, w której to system dawny komunistyczny tak złamał, że sami oni siebie oszukują i wszelkimi metodami oszukują inne narody. Tak się dzieje. To jest ta polityka fałszywa, jako spuścizna komunizmu niszczycielskiego psychikę polityków. Od 1917 roku, od Lenina, to on użył siły, przemocy, bezbożnictwa i to jest po prostu, no cóż można powiedzieć, to jest spojrzenie wykrzywione rzeczywistości. Tak jest, tak czyni właśnie komunizm, wykrzywia wszystko na opak. Przyjaciel jest wrogiem i nie widzi siebie. I współpraca z takimi ludźmi jest trudna, ponieważ oni uważają się za alfę i omegę. Oni nigdy we współpracy, w relacjach międzynarodowych będą wszystko patrzeć okiem własnego interesu i będą wszystko się sprzeciwiać, bo moje ja. Nie będą szukali wspólnego punktu nigdy, tylko starają się być nad innymi narodami. To jest komunizm i dlatego tak się dzieje w Rosji. Życzyć trzeba dlatego temu państwu, żeby kiedyś naród wybrał, żeby doszli ludzie prawi, bez komunistycznego okłamstwa.
Panie Jerzy.
W przeciwnym wyrazie, na razie będzie to będzie to wszystko fałszywe i na to trzeba zwrócić uwagę. Ja znam osoby, które były w partii, nawet chcąc dobrze, nie będą w polityce. To jest dla nich niemożliwe, bo dla nich już politycznie są złamani. I to się dzieje w Rosji. Wtedy.
Panie Jerzy, bardzo dziękujemy.
Tak jest moje spojrzenie i obserwacja.
Głos panu profesorowi,
i
dobrze?
Którą opieram też na pewnych... na pewnej wiedzy, którą mam w stosunku do tych, którzy byli, którzy są politycznie złamani.
Dziękuję, panie Jerzy.
Oszukała nie interes, nie, łamie wszystkie międzynarodowe umowy. Tak? To był ten podstęp. I kto tak wierzył tym pozorom? To była gra pozorów, a trzeba zawsze widzieć w polityce, jaką miał przeszłość. Jeśli była przeszłość komunistyczna, absolutnie na dystans. bo stanie się człowiek właśnie podstępnie najechany, powiedzmy, w różnej dziedzinie.
Dziękujemy, panie Jerzy. Bugza, panie Jerzy, halo, panie Jerzy. Panie Jerzy, czy pana słyszy?
Kiedy będą ludzie,
panie Jerzy,
nie mający nic wspólnego z Leninem?
Dziękujemy serdecznie. Panie profesorze, proszę bardzo.
Cóż, poruszył tu pan, nasz słuchacz, dwie sprawy, tak przynajmniej ja to widzę. Co do tezy, że w Rosji nic się nie zmieni realnie, jeżeli nie dojdą do rządzenia ludzie nie mający niczego wspólnego z komunizmem, to jest teza, z którą się nie sposób nie zgodzić. Jest tylko pytanie, czy to jest możliwe, a zwłaszcza kiedy. Ja nie sądzę, żeby to należało taką opcję w ogóle wykluczyć z rachuby, ale no jest to sprawa otwarta w przyszłości. Chciałem tylko dodać na marginesie, tak może tytułem pewnej ilustracji, były prowadzone pewne badania w Rosji. One chyba kilkanaście już lat temu, a może trochę później, badano życiorysy 500 ludzi z establishmentu rządzącego tym krajem i tam olbrzymia większość to są ludzie, którzy przyszli z rodzin właśnie komunistycznych, z rodzin służb specjalnych, wojska, aparatu partyjnego i to jest fakt. Ten proces się dokonał po ustanowieniu prezydentury, a potem dyktatury Putina w roku 1999-2000. Najpierw, prawda, mianowanie go na urząd premiera, później prezydentura, w końcu dyktatura. Rosjanie, chciałem jeszcze też dodać, to tak na marginesie tej wypowiedzi, takie odnoszę wrażenie i to też wrażenie jest oparte o rozmowy, no, krótko mówiąc, choćby z historykami rosyjskimi, bo z nimi miałem sporo kontaktów. U Rosjan występuje niezwykle krytyczna ocena prezydentury Jelcyna, która była prezydenturą jednak nieudaną. No wszyscy wiemy, jakie problemy jej towarzyszyły. Prezydent miał też problemy osobiste, alkoholowe, jak wiadomo, publicznie to było nawet widoczne. To są wszystko doświadczenia rozczarowujące i one zostały zręcznie wykorzystane później przez dyktaturę jego następcy i wielu ludzi, którzy nie powinni tak myśleć, jak myślą, wiele ludzi bierze za punkt wyjścia tamtą nieudaną prezydenturę jako okres rosyjskiej smuty, który wrócić nie powinien, bo grozi rozpadem państwa, jego katastrofą, zawłaszczeniem przez obcy kapitał surowców, rozbostrojeniem wewnętrznym państwa i jego parcelacją, bo to pamiętajmy jest olbrzymi organizm przecież państwowy, choćby terytorialnie. A druga refleksja, to się wiąże z pytaniem, a raczej właśnie ze spostrzeżeniami dotyczącymi pułapki Zachodu. Tak, no i była pułapka Zachodu, bez wątpienia. W moim przekonaniu bierze się ona z takiego, ze słabości takiego oto rozumowania, a mianowicie skoro idziemy na ustępstwa, bo idziemy na te ustępstwa, to po co ten partner nasz ma dochodzić siłą swoich racji? Tymczasem z partnerem tak, co tu dużo mówić, paskudnym, tak wyrażę, takie rozumowanie nie daje efektu. Rozumowanie, że idziemy na ustępstwa, a więc on powinien to zrozumieć i będzie kompromis. Nie, nie będzie kompromisu, dlatego że każde nasze ustępstwo jednostronne taki partner bierze na swój sposób i interpretuje jako dowód słabości. Każde ustępstwo równa się dowód słabości i żąda więcej. I to jest fakt, który się pojawił, co dużo mówić, w relacjach z Hitlerem. Dlatego przegrała polityka appeasementu, czyli polityka zaspokajania ograniczonych ustępstw na rzecz Niemiec. No i nie zdała egzaminu również taka polityka, jaką prowadziły mocarstwa zachodnie, państwa zachodnie ze Stanami Zjednoczonymi włącznie w ostatnim czasie, czyli przed 24 lutego bieżącego roku.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Temat, który podejmujemy, sowiecka polityka zagraniczna wczoraj i dziś. Naszym gościem jest pan profesor Marek Kornat. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże wszystkim. Zbigniew z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja mam kilka uwag. Co do jednego z przedmówców przed chwilą, mianowicie jak się pozbyć tej agentury, która jest w różnych miejscach ulokowana jeszcze z czasów 45, lat 45-46. No to jest bardzo trudne. Hanna Kral, znakomita pisarka, napisała książkę Hipnozę. Tam znajdziemy tam wspomnienia różne z tych czasów. I tam podaje, że nastąpiła masowa wymiana nazwisk na nazwiska polskie tych ludzi, którzy przybyli za Armią Czerwoną. Tutaj były takie komisje repatriacyjne jeszcze i tak dalej. I oni grają rolę Polaków, czy też uważają się za Polaków, ale z tymi naleciałościami poglądowymi z lat poprzednich. Byłby jeden sposób, ja przypomnę, może Państwo nie wiedzą o tym, badania DNA mogłyby być. Takim badaniom poddała się Elizabeth Warren, senator bodaj z Massachusetts, kandydatka na prezydenta, wycofała się w pewnym momencie. Ona podała, że ona jest z natywnych, czyli tych Indian, z tamtych rejonów, gdzie ona tam mieszka i tak dalej. Zaprzeczano wobec jej jako argument, żeby pozyskać oczywiście wyborców. Wobec tego poddała się badaniom DNA i opublikowała je w Boston Globe w piśmie tam, w tamtych okolicach wychodzącym. Rzeczywiście wyszło, że ma więcej, dużo genów w tym. To spotkało się oczywiście z wściekłością ówczesnego prezydenta Trumpa, który dwukrotnie...
Panie Zbigniewie, prosimy do meritum.
Tak, teraz meritum odnośnie tego sytuacji w Teheranie na przykład. Żaden z historyków nie mówi, że w Teheranie umówili się, oddali wschodnią Europę już wcześniej Stalinowi, ale to byli, że to byli Amerykanie i Churchill, Anglosasi oczywiście, ale to byli wybitnego szczebla masoni. Masoneria ma inne podejście niż powiedzmy typowo narodowi przywódcy. Może by pan rozwinął ten temat. Potem masoneria utworzyła...
Panie Zbigniewie, przepraszam, że przerywam, ale tutaj wątków, których pan wplata w naszą dzisiejszą rozmowę, jest bez liku. Przypomnę może dla uporządkowania temat. To sowiecka polityka zagraniczna wczoraj i dziś. I serdecznie prosimy wszystkich, nasze drogi radiosłuchacze, abyśmy może pilnowali tego, aby ten temat wybrzmiewał, nie tyle badania DNA, nie tyle kwestia masonerii, co właśnie temat sowiecka polityka zagraniczna wczoraj i dziś. Serdecznie o to apeluję i proszę. Panie profesorze, czy jakieś słowo nadmienienia, komentarza do telefonu pana Zbigniewa?
Cóż, no badanie masonerii to jest temat, którym się niełatwo zajmować, bo stara się ona zacierać po sobie ślady, że tak powiem, a w każdym razie na definicji nie działa jawnie. Natomiast ja sądzę, że objaśnienie polityki Roosevelta, który odegrał koronną rolę w doprowadzeniu do sytuacji bez wyjścia dla Polski, to wytłumaczenie wystarcza tu w tym wytłumaczeniu wzięcie pod uwagę jeszcze innych czynników, bardziej uchwytnych źródłowo w otoczeniu prezydenta, w administracji amerykańskiej byli ludzie, którzy pracowali dla Sowietów jako agenci wpływu choćby. To jest jasne, o tym się mówi. Wielokrotnie panowało głębokie przekonanie poza tym, że trzeba Sowietom zapłacić, w cudzysłowie, za tę ofiarę daninę krwi w walce z Niemcami na froncie wschodnim, który był przecież najważniejszy, i pozyskać jeszcze ich pomoc do rozprawy z Japonią. Wreszcie dochodził karkołomny, w moim głębokim przekonaniu, pomysł samego prezydenta i jego doradców w sprawie ustanowienia systemu ścisłej kooperacji czterech mocarstw po II wojnie światowej. Mam na myśli tutaj te cztery mocarstwa, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Związek Sowiecki i Chiny, które wszystko będą uzgadniały i to w skali długofalowej i nie dojdzie do nakrócenia żadnemu z nich woli tych pozostałych. To był pomysł tyleż pozornie realistyczny, co w rzeczywistości utopijny. Widzimy dzisiaj, jak działa w oparciu o ten właśnie projekt Rada Bezpieczeństwa ONZ, która jest niezdolna do zajęcia stanowiska wobec ewidentnej agresji na jednego z członków swoich, no bo ten, który napadł, założy weto. To wszystko są znane zresztą dosyć dobrze historykom sprawy. Roosevelt, jadąc do Teheranu, chciał właśnie uzyskać zgodę Stalina na przystąpienie do tego systemu kooperacji, ścisłej kooperacji czterech mocarstw, i to uzyskał. Ale no cóż z tego, prawda? Cóż to dało z punktu widzenia pokoju światowego? Sprawa polska była więc uwikłana w te wszystkie okoliczności i to dało końcowy etap, końcowy rezultat, jaki znamy.
Na zegarach 22:47, czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Już za kilka chwil powracam, aby kontynuować tymczasem utwór Świecie Nasz w wykonaniu Marka Grechuty.
Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa obliczy już zwiastują znaczny cel. W twoich oczach dwa obliczy zwiastują znaczą cel. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą. Co mi dasz, odpowiedz? Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość, blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam dzień wysoki dar. Świecie nasz, daj zagłuszenie. świecie nasz, daj nam siłę, krzyk, śpiew, bóg. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniu powszechni, Panie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z Tobą w zmowie, z blaskiem Twym, z siłą Twą, co mi dasz odpowiedz.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Sowiecka polityka zagraniczna, wczoraj i dziś. To temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan profesor Marek Kornat, kierownik Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Ja tu chciałem podejść trochę szerzej, głębiej do tego tematu, bo jeśli chodzi o tą stronę wschodnią, to taki panuje taka nauka błędna, takie wielkie oszustwo, gdzie na podstawie miłości do bliźniego, do tego, żeby dbać o to, żeby nie było wyzysku, na tych pięknych hasłach idą bagnety, idzie przemoc i zbrodnia. I jeśli my, ludzie, nie zrozumiemy, że tu chodzi o to, żeby w swoim sercu zagościł pokój i żeby w swoim sercu uznać Boga, a nie tylko o Nim mówić i piękne rzeczy opowiadać, to my nie zrozumiemy, dlaczego na ziemi ma być ten pokój, ta miłość. I ponieważ ludzie tego nie zrozumieli w 1917 roku i Bóg to przewidział, to było mówione właśnie w Fatimie, że jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, ale jeśli nie i czego nie zrobiono, Rosja rozszerzy swe błędne nauki po świecie. I to są właśnie te nauki zwodzenia, gdzie dla braterstwa, dla obrony, dla miłości, taka piękna religia bez Boga, będą właśnie wywoływać oni wojny i będą prześladować Kościół. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty bardzo będzie cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, unicestwionych, także to nie jest tak, że jakiś jeden kraj będzie zniszczony w tej wielkiej wojnie, tylko wiele tych krajów. I tu chodzi o to, żebyśmy my się przygotowali na to, co idzie, i żebyśmy my, bo to nie od nas zależy, że Jezus chce królować na ziemi i że On tutaj założy swoje królestwo. My tylko możemy powiedzieć, my tego chcemy. Jeśli my tego nie zrobimy, to On nas nie potrzebuje i z tymi, którzy w swojej duszy, w swojej rodzinie, w swojej parafii to zrobili, On te królestwo zaprowadzi. A ci, którzy tego królestwa nie chcą, usłyszą takie coś: ludzie mnie nie zrozumieli, przeto przemawiam do ich twardych serc kulami i bombami, a to dlatego, że ich miłuję. I to wszystko jest z miłości, bo jest wiele takich dusz, które przez akt doskonały żalu znajdą przebaczenie. Jak bomby spadają i strzelają, ludzie wtedy zaczynają się nawracać i modlić do Boga. Moje dziecko, będzie straszna wojna, która spowoduje takie zniszczenia. Niemcy upadną, wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiści. Jest jednak ratunek dla Polski. Jeśli uznam je za swego króla i pana w zupełności przez intronizację, to uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga. Wy tego nie musicie robić, nie chcecie. Pan Jezus i tak przyjdzie na ziemię, będzie królował z tymi, którzy chcą. Ale jest możliwość ocalić Polskę i polski naród i powiedzieć te proste słowa: Jezus jest królem Polski. Naprawdę, to jest nie takie trudne. No, wybaczcie.
Pozdrawiamy, panie Michale. Panie profesorze, czy słowo komentarza?
No, nie mam tu komentarza. Wydaje mi się, że mogę się pod tym podpisać. I to wszystko.
Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Strunia. Serdecznie witam ojca Dawida i pana profesora. Panie profesorze, Rosja, jak i Niemcy prowadzą wrogą politykę wobec Polski. Rosja nie kryje swoich wrogich planów wobec Polski, o czym świadczą wymordowanie naszej elity w Katyniu, jak również w Stawach Smoleńsku. Natomiast Niemcy w sposób zakamuflowany zwabili nas do Unii pod pozorem pomocy wyjścia z zacofania gospodarczego po komunizmie, a prowadzą zakamuflowaną wojnę gospodarczą z Polską. Zastanawiam się, jak długo obecny rząd będzie tolerował taką politykę niemiecką. Czy nie należałoby podjąć bardziej radykalnych kroków Polski wobec jawnej hegemonii Niemiec? Bo pozbawienie Polski funduszy ma...
Panie Stanisławie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale tak? Tematem naszego spotkania jest sowiecka. Nie niemiecka, tylko sowiecka polityka
zagraniczna. To się łączy, bo to obaj są hegemonami na świecie, tylko jeden w sposób bardziej zakamuflowany, czyli bardziej może... A więc zabranie w Polsce funduszy ma posłużyć powstaniu superpaństwa i zmuszaniu Polski do uległości. A przypisywanie Polsce braku praworządności jest tylko pałką do bicia, w czym Niemcy mają politycznych idiotów w Polsce, którzy za niemieckie pieniądze zadają Polskę. Przykładem jest Donald Tusk i jego formacja.
Panie Stanisławie, jeszcze raz podkreślę, że tematem spotkania jest sowiecka polityka zagraniczna wczoraj i dziś niemiecka. Czy pan profesor?
Ja właściwie wyraziłem swój pogląd na temat tego, co myślę o samowolnym interpretowaniu traktatów w taki sposób, aby Polskę pozbawić środków finansowych, które się jej słusznie należą. Nie muszę się pewnie powtarzać, bo wiadomo, co o tym sądzę. Chcę tylko może dodać, że jeśli nie będziemy twardo bronić tego, co składa się na dzisiejszą doktrynę polskiej polityki zagranicznej, a mianowicie, że nasze zobowiązania zaciągnięte w imieniu państwa polskiego obejmują tylko to, co jest wyraźnie zapisane w traktatach, to jeśli tego nie będziemy robić, utracimy niepodległość w sposób nieodwracalny i to pokojowo. To jest najgorsza ewentualność, jaka nas może czekać. A więc tutaj między moimi przekonaniami, a tymi, które były wypowiadane na antenie, jest pełna zbieżność.
Bardzo proszę, halon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam, pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora, historyka. Cieszę się, że dzisiejsza audycja trochę się różni od wczorajszej, bo dzisiaj mamy temat nie filozoficzny, ale praktyczny i nauk ścisłych. Ja powiem tak.
A też chcieli...
Kazimierz Zukowa dzwoni. Kazimierz Zukowa, tak. Jeszcze mogę dodać, że syn Piłsudczyka. Proszę państwa, jest taka sytuacja. Przede wszystkim byłoby wspaniale i cudownie, gdybyśmy mieli religię, którą wprowadził Jezus Chrystus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ci wszyscy, którzy chcą zmienić świat, właśnie zaczęli zmieniać religię, żeby im to łatwo poszło rozbić całe narody. I tak się stało. Religia nasza rzymskokatolicka, katolicka podzieliła się na kilka podreligii, a w pewnym momencie można powiedzieć, że sekty. I takie państwa, które są ludobójcami, oni mają własne religie. Ma trzymny Związek Radziecki na Rosję i w ogóle. Czyż ten Cyryl jest współbratem, ale w tym złym słowem po prostu odniesieniu Putina, dlatego że to jest jego kolega, przyjaciel z KGB i tak dalej. I oni religię prowadzą po prostu tak, jak Putin sobie życzy. Następnie w Turcji jest inna religia, oczywiście od samego początku. Żydzi, tak samo było, 10 przykazań by wystarczyło. Oni 613 wprowadzili Torę i co, palcem nie dotknęli, a inni musieli, oni robili przeciw. I zrobił tak. Pan Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą życia. Z drogi zrobili bezdroża, jakieś po prostu nie wiadomo, to pokręcone ścieżki. Z prawdy zrobili fałsz, obłudę i mamy pieniądze, to co z tego, że wy macie prawdę, jak my mamy rację. Następnie życie. Życie to my mamy, a wy możecie tylko nam służyć, jak i do życia. I to jest największa sprawa teraz właśnie. Chodzi o to, żeby uratować pokój i spokój na świecie, trzeba bardzo mocno się skoncentrować, uratować właśnie religię. Jak jeden z panów powiedział wcześniej, że Chrystusa obraź na króla Polski. Oczywiście, my mamy po prostu w niebie przewodnictwo, które będzie oddziaływało na ziemię, a jak ziemia nie będzie słuchała nieba, to my nigdy z niebem się nie połączymy. I teraz jest taka sytuacja, że krzyż dla nas jest wartością nadrzędną, bo pod tym krzyżem, pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Gdy patrzymy na Jezusa ukrzyżowanego na reję, to jest miłość, na gryf między ziemią a niebem, to jest połączenie nieba z ziemią. I to jest po prostu pierwsze przykazanie miłości. Będziesz miłował i kochał Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całego umysłu swego.
Panie Kazimierzu...
A ukrzyżowane ręce, reja, to jest będziesz miłował i kochał bliźniego swego jak się samego.
Amen. Teraz... Niech tak się stanie, Panie Kazimierzu. Wielkie Bóg zapłać, to również trochę katechezę nam tutaj Pan wprowadza, za to też serdecznie dziękujemy. Niemniej jednak chcemy powrócić do tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli sowiecka polityka zagraniczna wczoraj i dziś. Czy Pan Profesor słowo odniesienia? To odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Wczoraj i dziś.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem na antenie już?
Tak, jesteśmy już na antenie. Mamy przyjemność.
Mówi Andrzej z południa Polski. Moim skromnym zdaniem zachodnie kraje i Unia, do których należy i Polska, dużo mówią o demokracji oraz o wolności i rzeczywiście te cenne wartości mamy, tyle tylko, że na pokaz, czyli pozorne. A więc niby demokratyczny świat nie żyje tymi wartościami. I tu jest cały pies pogrzebany, gwóźdź do haniebnych dziejów ludzkości. Prawie nic się nie robi w tym kierunku, aby to skutecznie naprawić. Co najmniej w dwóch fundamentalnych kierunkach. Wspomnę tylko o jednym, o światowych wyborach. Można tam dużo zmienić, między innymi i w Polsce, i w USA takie przykłady, no ale i w tych krajach sąsiednich, które teraz światy terroryzują. Można zrobić, ale kluczem do tego wszystkiego jest wolność słowa. To są tematy rzeki. No nie sposób tu tak teraz powiedzieć w ciągu paru minut, co i jak. To trzeba systematycznie mówić, tak jak to robi Radio Maria, na żywo i przez kilka godzin. No inne stacje nie podejmują tego, tych tak ważnych tematów, tylko trąbią, co tam się dzieje, ale żeby to naprawić, coś zrobić w tym kierunku, żeby to zmienić, to się praktycznie nic nie robi i tak, żeby to było skutecznie. No sankcje, no z sankcjami, ale trzeba od fundamentów to ruszyć. No nie mogę teraz tego powiedzieć w ciągu tych paru minut, bo tak jak wspomniałem, to są duże tematy i bez wolności słowa nie ruszymy z miejsca, a te sankcje to jest też jakieś tam narzędzie, ale tylko jedno. Ale ja bym proponował wiele narzędzi i można to robić i w Polsce, i w innych krajach, bo jest obłuda, fałsz. Jesteśmy zakłamani i dopóki do prawdy nie będziemy docierali, nie będziemy tej demokracji do prawdziwej dążyć, bo się tylko mówi, że mamy demokrację, a tą demokrację się łamie. No widać to wszystko, tym przykładami można dużo podawać przykładów. No, tu nie sposób w tak krótkim czasie powiedzieć tego wszystkiego.
Panie Andrzeju, serdecznie dziękujemy za to, co już Pan powiedział. Bardzo dziękujemy. Czy Pan Profesor?
Cóż, jeżeli ta wypowiedź miała na celu unaocznienie, że w państwach mieniących się demokratycznymi, także takich, które z wielką ochotą pouczają inne o tym, że powinny być demokratyczne, a nie są. Otóż jeżeli w takich państwach właśnie występują ograniczenia wolności słowa, to z tą tezą ja się zdecydowanie zgadzam. Tak rzeczywiście jest. Spętanie wolności myśli przez wprowadzenie poprawności politycznej, no to przecież jest zjawisko z naszych czasów niezwykle widoczne i nie brakuje nawet rozmaitych prób penalizacji, czyli pociągnięcia odpowiedzialności karnej za określone poglądy, które no ktoś wygłasza, prawda? Znamy przecież ten przykład, o którym pisała polska prasa, że odpowiada karnie w tej chwili była minister Finlandii za to tylko, że cytowała publicznie Pismo Święte na temat homoseksualizmu, prawda? No to jest bardzo koronny przykład, że tak to wygląda. Trochę odchodzimy jednak od tematu tego typu dywagacjami. Jeśli chodzi o Rosję, mamy sytuację zupełnie inną. Tam dyktatura próbuje spętać jakąkolwiek swobodę myśli. No a jeśli jeszcze by doszło do realizacji zapowiedzi odcięcia Rosji od internetu, tak aby wprowadzić system trochę analogiczny do tego, co działa ponoć w Korei Północnej, no to będzie to krok jeszcze dalej idący w kierunku zamordyzmu. No ale to jest, zdaje się, kwestia najbliższej, być może, przyszłości. Dziękuję.
Dziękujemy. Panie profesorze, jeśli chodzi o kwestie polityki sowieckiej, a przede wszystkim polityki Stalina, czy była ona zerwaniem, czy też kontynuacją imperialnej polityki zewnętrznej Rosji caratu?
No, pytanie, proszę ojca, nie jest z pewnością łatwe. Musimy pamiętać o tym, że aby na nie odpowiedzieć, trzeba wziąć pod uwagę, że w okresie dyktatury Stalina, a konkretnie rzecz biorąc w latach 1929-1953, czyli do śmierci tego zbrodniarza, następuje wyraźny, mocny nawrót do tendencji wielkorosyjskich w polityce i wewnętrznej, i zagranicznej. Po rewolucji 1917 roku próbowano za wszelką cenę własnemu społeczeństwu zohydzić historię Rosji. Aż tak. To poszło daleko. Tworzyć państwo, które nie ma słowa Rosja w nazwie. Związek Socjalistycznych Republik Rad. Nie ma tam słowa Rosja nigdzie. Stalin przywrócił kult Wielkiej Rosji, przywrócił dyskurs o potędze właśnie Rosji. W rozmowach z obcymi mężami stanu z upodobaniem mówił Rosja, a nie Związek Sowiecki, raczej Rosja, a nie Związek Sowiecki. I na tym polu wyraźne przyznanie się do wielkorosyjskiego dziedzictwa przedrewolucyjnej Rosji było coraz bardziej widoczne. Ale jeśli chodzi o politykę ekspansywną, zaborczą, wiązała się ona ściśle z niesieniem komunizmu innym narodom, z instalowaniem przemocą rządów marionetkowych, z wykorzystaniem, wiązała się z wykorzystaniem tych wszystkich możliwości, jakie daje ideologia komunistyczna w zniewalaniu umysłów na terenie zagranicznym. Dodajmy jeszcze o tym parę słów, że już później po Stalinie dojdzie do silnego wkroczenia Związku Sowieckiego w politykę tak zwanego Trzeciego Świata, a to wszystko po to, aby tam zyskać nowe możliwości ekspansji ustroju komunistycznego, jego ustanawiania i jego promocji. To jest więc odpowiedź niejednoznaczna, i tak, i nie. Rosja Stalina Związek Sowiecki Stalina nie traci swojego komunistycznego oblicza. Sięga jednak w propagandzie, w urzędowej narracji o przeszłości do wielkorosyjskich tradycji coraz bardziej otwarcie. Tak bym to w wielkim skrócie powiedział.
Serdecznie dziękuję. Pan profesor Marek Kornat, kierownik Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jan z Lubelszczyzny.
Witam, panie Janie.
Zanim zadam pytanie, to chciałem podziękować ojcu prowadzącemu, że tak w sposób tak delikatny stara się wszystkich utrzymać przy temacie, bo temat jest polityczny, czyli polityka zagraniczna Rosji, a w pewnych okresach, a te tematy, które wiadomo, że mężczyźni są rozpolitykowani, więc jak dzwonią, to Boże, od lasa do sasa tematy poruszają i nie trzymają się tego. To jest trochę niecierpliwiące i bardzo fajnie, że ojciec prowadzący tak przywołuje do porządku. A ja mam takie pytanie. Dzisiaj w TVP Info po głównym programie występował biskup ordynariusz pewnej diecezji na Ukrainie, nie wiem czy charkowskiej, czy po prostu nie pamiętam, i w sposób znakomity pewne rzeczy przedstawił. Nie zapisałem sobie nazwiska i czy może ktoś ze słuchaczy jak gdyby definicję Rosji przedstawił właśnie. Pracuje na Ukrainie, jest biskupem ordynariuszem. No te relacje ukraińsko-rosyjskie, politykę zagraniczną Rosji pięknie przedstawił. Może ktoś ze słuchaczy, albo może ojciec, może ksiądz, może pan profesor tego słuchali. Jakie nazwisko jest tego księdza, tego księdza biskupa ordynariusza, bo to naprawdę warto, no muszę to poszukać, ale nie mogę tego znaleźć. I przepraszam, że to on mówił na temat polityki Rosji właśnie także w sposób bardzo taki zwięzły, precyzyjny także. Miał 2 minuty w audycji, wiadomo, że tu można rozwinąć pewne tematy, gdyby się wszyscy trzymali tematy audycji. I tylko to pytanie chciałem zadać. Bardzo, bardzo dziękuję. Z taką dużą chęcią słucham i mam nadzieję, że reszta czasu to będzie przez wszystkich uszanowana w ten sposób, że będziemy się trzymali tytułu programu. Tak. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Janie. Jeśli chodzi o pana pytanie, ja nie mam wiedzy na temat, nie wiem jak pan profesor.
No ja też nie, dlatego że nie miałem sposobności słuchać dzisiaj programu w telewizji polskiej, w programie Info. Także przykro mi bardzo.
Panie profesorze, sięgając dalej do tematu naszego dzisiejszego spotkania, przed największym problemem stanęło państwo sowieckie w chwili, kiedy w rezultacie geopolitycznej rewolucji w Europie Środkowo-Wschodniej otworzyła się perspektywa restytucji państwa polskiego. Oczywiście mówimy o tych czasach nie tak odległych, prawda, bo to nie ujmujemy całości tutaj historii, ale ten czas dla nas jakże ważny, jakże bliski. I jak wiadomo, stworzenie państwa polskiego Lenin nazywał złem, ale widział i dobre strony tego, w cudzysłowie, zła, oczywiście z punktu widzenia mocarstwowych interesów Rosji bolszewickiej, jak to ujmował. Tą taką dodatnią funkcję istnienia Polski było w jego ocenie to, że Rosja może liczyć, i tu są słowa znowu Jana Karskiego z publikacji Wielkie Mocarstwa wobec Polski 1919-1945, może liczyć na Niemcy, bo Właśnie Niemcy tutaj mają negatywny jakiś stosunek i w każdej chwili będą gotowe współdziałać w zdławieniu Polski. To pewnego rodzaju reinterpretacja tego fragmentu wypowiedzi pana Jana Kerskiego. Jak pan profesor tutaj zapatruje się na te kwestie, na te słowa również pana Jana Kerskiego?
No cóż, to myślę wymaga podkreślenia jednej zasadniczej kwestii. Otóż państwo polskie w optyce sowieckiej było istotnym elementem nowego porządku międzynarodowego, który nazwano ładem wersalskim, a nazwa się bierze stąd, że jak wiadomo, traktat pokojowy z Niemcami był najważniejszym traktatem ustanawiającym nowy porządek w powojennej Europie. Ten traktat, zawarty 28 czerwca 1919 roku, dał nam zachodnie granice. Trzeba podkreślić, że dość korzystne, mimo umiędzynarodowienia Gdańska zamiast włączenia go do Polski i mimo proklamowania plebiscytu, czyli głosowania ludności na Górnym Śląsku. Otóż w optyce sowieckiej państwo polskie miało być swoistym zwornikiem owego systemu, ładu wersalskiego. Co jest ciekawe w tym wszystkim, może warto podkreślić, a mianowicie niezależnie od siebie komunista Lenin i wódz bolszewików z jednej strony, a z drugiej strony konserwatywny polityk brytyjski, znany nam potem doskonale i niejednoznacznie wpisujący się w polską pamięć historyczną, a mianowicie Winston Churchill, powiedzieli to samo, że Polska jest zwornikiem ładu wersalskiego, nie w tym sensie, żeby była wielkim mocarstwem, który zapewni jego przetrwanie bądź upadek, ale dlatego, że jej egzystencja pozwala temu ładowi jakoś funkcjonować. Upadek Polski oznacza koniec porządku wersalskiego. Tymczasem zburzenie porządku wersalskiego było od początku wielkim celem sowieckiej polityki zagranicznej. Od samych pierwocin tej polityki. No, nie muszę dodawać, że przegrana wojna z Polską przez bolszewików wzmocniła Polskę, uczyniła ją zdolną do przetrwania. No bo wyobraźmy sobie, że Polska ponosi klęskę latem 1920 roku. Przecież jest oczywiste, że w najlepszym dla nas razie, w najlepszym powtarzam, bo los ten mógł być jeszcze gorszy, powstałoby państewko polskie, okrojone od wschodu, państewko niezdolne do życia i do tego zależne od Moskwy. Dodajmy nawiasem mówiąc, że kiedy doszło do wymiany korespondencji między rządami brytyjskim i sowieckim w lipcu 1920 roku, Sowieci, podchodząc wtedy pod Warszawę i czując za sobą siłę i widząc perspektywę zdławienia Polski przed sobą, domagali się, aby Polska zgodziła się na warunki kapitulacji, na mocy których przyjęłaby oczywiście linię Kerzona na wschodzie jako granicę, tak jak dziś mamy, ale do tego jeszcze okrojenie armii do 50 tysięcy i jeszcze tutaj dodajmy, co już brzmi trochę zabawnie, przekazania uzbrojenia robotnikom i chłopom. Co znaczy w nowomowie komunistycznej przekazanie robotnikom uzbrojenia, nie muszę chyba komentować, to oznacza perspektywę sowietyzacji natychmiast. A odnosząc się jeszcze do tego, co ojciec pytał, istotnie są na to wyraźne dowody źródłowe i tych dowodów źródłowych nie powinniśmy lekceważyć, chociaż pewnie w Moskwie takich źródeł jest jeszcze więcej niż te, które zostały już wprowadzone swego czasu do obiegu międzynarodowego, a mianowicie mam na myśli ten czas, kiedy archiwa sowieckie były przez pewien okres czasu w znacznej mierze otwarte dla historyków, mam na myśli lata 90. XX wieku, po upadku ZSRR. Otóż z tych dokumentów przebija taka myśl, że Lenin wyraża zadowolenie, iż Polska jest skłócona z Niemcami. bo Niemcy skłócone z Polską, Niemcy nie mogące się pogodzić z nią, stają się dla Moskwy partnerem do jakiejś akcji antypolskiej. I tu należy podkreślić, że w czasach Republiki Weimarskiej, czyli w latach 1920-1933, były prowadzone różne poufne konsultacje dyplomatyczne i wojskowe pomiędzy Niemcami a Sowietami, w których to strona sowiecka, właśnie chciałem podkreślić, nie niemiecka, a sowiecka, podnosiła koncepcję zredukowania Polski do granic etnograficznych. Zredukowania Polski do granic etnograficznych, czyli mówiąc najkrócej, ziemie wschodnie, Kresy Wschodnie zabierze sobie Moskwa, a takie terytoria jak Górny Śląsk, Wielkopolska pewnie, Pomorze to już na pewno, Niemcy. Taki plan już w 20 latach zaistniał i chciałem tu dodać, że jest on, ten plan, wyraźną prefiguracją, wyraźną zapowiedzią, prefiguracją przyszłego paktu Ribbentrop-Mołotow. Także z konstatacji w Moskwie, że państwo polskie jest skłócone z Niemcami i nie może uzyskać zabezpieczenia tyłów od Zachodu, brała się idea porozumienia właśnie Moskwa-Berlin. Porozumienie to, jak wiemy, doszło do skutku najpierw w Rapallo, a potem potwierdził je traktat berliński o przyjaźni i współpracy zawarty w 26 roku w kwietniu.
Dziękuję. 22 minuty po godzinie 23. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Maria z Wielkopolski. Ja chciałam zwrócić uwagę na coś takiego, że ja osobiście bardzo przeżywałam ten czas ostatnich 30 lat, że w przestrzeni publicznej tak naprawdę nie było wyraźnego potępienia komunizmu. Oczywiście kiedy w szkole wprowadzono gimnazjum, w liceach pozbawiono uczniów historii. Właściwie tej współczesnej historii w zasadzie nie mieli. Ja nawet nie byłam tego świadoma, bo miałam córkę, która też kończyła gimnazjum. A wydawało mi się, że no teraz to przynajmniej nasze dzieci będą znały historię. I jako naród nie byliśmy uświadomieni, że komunizm, właściwie w komunizmie nie ma przebaczenia i właściwie komunizm nie oddaje władzy. I teraz tak, dwa pytania to miałabym tak, co do memorandum, jakie zostało podpisane przez Bieruta i Stalina, a drugie to jeszcze to, że kiedy my niby odzyskaliśmy tę niepodległość, to jeszcze był Związek Radziecki. I Związek Radziecki też miał plan na sowietyzację Polski i tam gdzieś przeczytałam kiedyś w jakimś wywiadzie, że był tak zwany plan B, że jeżeli się nie powiedzie ta planowana sowietyzacja nas, no to po prostu właśnie będzie wprowadzona demoralizacja. I ja myślę, że właśnie w tych latach, na początku lat, jeszcze przed rozpadem Związku Sowieckiego, to zostało też uruchomione, czyli my znaleźliśmy się znowu ze wschodu i z zachodu, jak gdybyśmy atakowani. I właściwie to jesteśmy w takiej sytuacji, że patrząc na to, co się dzieje, to właściwie tylko Bóg może nam pomóc. Bo widzimy teraz, że wojna się rozpoczęła i właściwie ta niemoc tych państw Zachodu, NATO, Ameryki wobec tego, co się dzieje. I 100 lat temu Maria właśnie małym dzieciom mówiła, że mają przekazać, żeby modlić się o nawrócenie Rosji. I cały czas tak w sercu noszę to i ludziom opowiadam, że jeżeli żeby coś się zmieniło, no to po prostu Azjaci właśnie, czy Rosjanie muszą się nawrócić. No i żeby to się stało, to potrzeba naszej modlitwy, czyli modlitwa, post i jałmużna. To są te trzy rzeczy, które w świadomości powinniśmy mieć. I msze w kościołach swoją drogą, ale modlitwa zwykłych obywateli w domu, w mieszkaniach, żebyśmy polecali właśnie wrogów, no bo mamy w Ewangelii, żebyśmy modlili się za naszych wrogów, za naszych nieprzyjaciół i w tej chwili widzimy, dlaczego tak Pan Jezus mówił, bo no inaczej to po prostu nas, no krótko mówiąc, zadepcą. Przepraszam, że jestem trochę podenerwowana, bo tak pod koniec dopiero się dozwoniłam. Ale wydaje mi się, że po prostu no trzeba tak na poważnie podjąć właśnie to przesłanie z Fatimy. A nie wiem, czy może pan profesor się odnieść do tych dwóch kwestii, czyli do tego memorandum Bieruta i właśnie ten czas naszej niby odzyskiwania naszej wolności, ale kiedy jeszcze był ten Związek Sowiecki.
Dziękujemy pani Mario.
Tak, dziękuję.
Panie profesorze, serdecznie proszę o słowo odniesienia, a następnie również o podsumowanie naszego spotkania, które dobiega końca.
Tak, proszę pani, no przyznam się, że tym razem jestem w nieco trudnej sytuacji, natomiast bierze się ona stąd, że no nie wiem o jakie memorandum tu by chodziło, to wymagałoby trochę osadzenia w określonym kontekście czasu, aby do tego się ustosunkować. A co do pytania drugiego o plan demoralizacji, nic na ten temat bliżej nie wiem, trzeba by tutaj jakieś źródła wprowadzić, które by pozwoliły rozpocząć na ten temat jakieś rozważania. Tak bym to powiedział, więc nie potrafię na te pytania niczego sensownego, względu na ich ogólność, sformułowaniu oczywiście, powiedzieć. Bardzo natomiast za cenne uważam to, że pani zechciała podkreślić, iż rzeczywiście stało się wielką tragedią i to było wręcz zbrodnią, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, iż w szkole publicznej, a więc państwowej, no właściwie zredukowano nauczanie historii do minimum. To były te wszystkie nieodpowiedzialne reformy, które zostały rozpoczęte jeszcze w czasie, kiedy premierem był Jerzy Buzek. Reformy dla reformy, bo wprowadzanie gimnazjów było niepotrzebne, jestem o tym głęboko przekonany, prowadziło wyłącznie do pogłębienia chaosu i okrojenia nauczania wielu przedmiotów, w tym zwłaszcza historii, bo historia ma to do siebie, że wymaga ciągłości i jest takim rodzajem jakby łańcucha zagadnień, od starożytności poczynając po XX wiek. I kiedy poszatkuje się szkołę na trzy odcinki, czyli szkoła podstawowa, potem gimnazjum, wreszcie liceum, to pojawia się w ogóle niemożliwość zmieszczenia programowo kursu szkolnego wykładu. Także to był olbrzymi błąd, a może nawet gorzej niż błąd. I jestem tutaj tego samego zdania, co pani, i myślę, że rozmawiając o bilansie ostatniego 30-lecia, warto o tym pamiętać, chociaż to jest temat z pewnością na inną rozmowę niż tę, którą prowadzimy dzisiaj. A co do podsumowania, o które prosił ojciec, cóż powiedzieć? No myślę, że nasza rozmowa pozwoliła trochę pokazać sowieckie dziedzictwo, taki był zresztą mój cel w rosyjskiej polityce zagranicznej, bo na tym odcinku się koncentrowałem, pokazać oczywiście najważniejsze mechanizmy. To nie była audycja historyczna, a zwłaszcza nie było to seminarium historyczne, bo przecież nie o to chodzi, tylko próba ukazania najistotniejszych mechanizmów polityki sowieckiej, które wcale nie są zamkniętą kartą historii, są nadal przedmiotem wyraźnej inspiracji u tych, którzy rządzą tym wielkim państwem, wielkim terytorialnie państwem na wschodzie. Co do tego, jakie owoce wyda wspomniana polityka, polityka rosyjska, polityka państwa zaborczego z całą pewnością i dążącego do odbudowy swoich stref wpływów, polityka dążąca do awansu Rosji na arenie międzynarodowej. Jakie ona przyniesie rezultaty? Odpowiedzieć jest za wcześnie, gdyż toczy się wojna. Sekwencja wydarzeń układa się niezwykle dynamicznie. Każdy dzień przynosi nowe fakty, nowe wydarzenia. Ja tylko mam takie tu życzenie, aby śledząc to wszystko pamiętać o doniosłości rozgrywających się na wschodzie teraz wydarzeń. One, te wydarzenia przynoszą nową jakość, bo nie da się zaprzeczyć, że nie będzie już tak łatwo zagarnąć Ukrainy Rosji, nawet gdyby ta wojna przybrała dla Rosji korzystniejsze oblicze, korzystniejszy rozwój wypadków. Naród ukraiński to jest ważny faktor. Niezależnie od tego, że w przeszłości nas wiele dzieliło, to jest ważny faktor Europy Wschodniej. Jest to naród, który zyskuje właśnie teraz na naszych oczach swoją nową tożsamość. Ta wojna do umocnienia tej tożsamości na pewno się walnie przyczyni. I na koniec powtórzę jeszcze myśl, od której zaczynałem, a mianowicie Rosja, którą rządzi dyktator, ambitny dyktator, powiedzmy od razu. Rosja, która jest wielką korporacją ludzi albo wywodzących się, albo będących funkcjonariuszami postsowieckich służb specjalnych. Taka Rosja zna przede wszystkim język siły, a ustępstwa traktuje jako dowód słabości, czy to partnera, czy to przeciwnika. Warto, żeby ta myśl była uświadamiana sobie w gabinetach zachodnich rządów, żeby ta myśl nie była traktowana tylko jako jakiś rodzaj polskiej rusofobii, bo tak się też Polaków niekiedy charakteryzuje w świecie, jako przyrodzonych rusofobów, ludzi, których światopogląd, mentalność zostały ukształtowane w cieniu długotrwałego, wręcz wielowiekowego konfliktu polsko-rosyjskiego. Chyba jest dla nas, Polaków, rzeczą potrzebną sobie to powiedzieć, że w tym, co mówiliśmy my Polacy, nie wszyscy oczywiście, ale także historycy polscy na temat natury rosyjskiego imperializmu i zaborczości, wiele teraz się potwierdziło 24 lutego i po tej znamiennej dacie. To jest też bardzo ważne, aby o tym pamiętać, a resztę pokaże nadchodzący czas. Dziękuję, chciałem podziękować Ojcom Redemptorystom za zaproszenie tu do Torunia w dzisiejszą niedzielę i pozostaję z przekonaniem, że może jeszcze kiedyś tematyka historyczna będzie przedmiotem jakichś rozważań w tej formie. Dziękuję pięknie.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Historia nauczycielką życia, także z pewnością. Pan profesor Marek Kornat, kierownik z Układu Historii XX wieku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był naszym gościem. Panie profesorze, serdecznie Bóg zapłać.
Dziękuję.
Podziękowania także dla wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy za współtworzenie czasu rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: sowiecka polityka zagraniczna wczoraj i dziś. Już wkrótce będzie ona również dostępna na naszej stronie, tak aby można było również sobie odsłuchać czy przesłać zainteresowanym osobom. Bóg zapłać.